Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Temat weekendu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM już za chwilkę wybrzmi na naszej antenie. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie, a naszym rozmówcą jest Marcel Andino Veles z Greenpeace Polska. Dzień dobry, kłaniam się Panu.
Dzień dobry, miło mi.
Nie wiem, czy pan wsłuchuje się w to, o czym mówimy podczas tego weekendu, ale jest to sprawa niezwykle ważna z punktu widzenia no właściwie mieszkańców dużych miast. Myślę, że możemy w ten sposób na to spojrzeć. Coraz więcej dzikich zwierząt nas otacza. Właściwie stada dzików, saren, czy też lisy pojedynczo grasujące gdzieś w blokowiskach, to nie są niczym wyjątkowym już w tej chwili. To jest powód do niepokoju z pańskiego punktu widzenia i organizacji, którą pan reprezentuje?
Wie pan, to jest powód do niepokoju z bardzo wielu różnych powodów, znaczy jakby z różnych względów i to, co może powiem, zaskakujące niekoniecznie tylko i wyłącznie z powodów przyrodniczych. Ponieważ no, to zjawisko, faktycznie ono ma miejsce i ja też no, jako zwykły, że tak powiem, człowiek, który nie tylko mieszka w wielkim mieście, ale też dużo się poruszam po nie tylko po terenach przyrodniczo atrakcyjnych, ale no, jestem po prostu człowiekiem aktywnym, jeżdżę rowerem, biegam po różnych też podwarszawskich przedmieściach. Dużo czasu spędzam w mniejszych miejscowościach poza Warszawą i to jest problem, który nie dotyczy oczywiście tylko największych aglomeracji, bo to dotyczy też małych ośrodków, też małych miejscowości. I to jest rzecz, która niepokoi z kilku różnych powodów, ale na pewno jakbym, mimo że reprezentuję Greenpeace, czyli organizację ekologiczną i mamy, naszym celem jest oczywiście dbanie o dobro natury i też zwierząt oczywiście, to jednak tutaj myślę, że dla słuchaczy może najciekawszym być wskazanie na taki problem społeczny, cywilizacyjny, gospodarczy, kulturowy, który w Polsce mamy do czynienia, to jest postępująca suburbanizacja. I teraz, no jakby...
Przepraszam, jak ten termin rozumieć w ujęciu tego tematu tak, weekendu?
Tak, ja powiem tak, jeżeli jest weekend, to mieszkańcy wielkich miast, piękna pogoda majowa, chętnie pewnie wyjechali poza miasto, pojechali do swoich rodzin, albo no jeżeli kogoś stać, ktoś ma na działki, na dacze, ale też wiele osób no, wyrusza w piątek wieczorem po południu z miejsca zamieszkania, przemieszczamy się w weekend, prawda? I proszę popatrzeć na to, co widzimy za oknem samochodu, za oknem pociągu, takim świeżym okiem i zobaczyć, jak dużo jest powstało na przestrzeni ostatnich, naprawdę no wręcz to są kilka lat, kilkanaście lat, 10, maksymalnie 15 lat, jak dużo powstało nowych domów jednorodzinnych budowanych praktycznie wszędzie. Ja jestem też człowiekiem, który jeździ pociągiem i służbowo, i prywatnie, i hobbystycznie, i bardzo dużo po Polsce, bo takie mam życie zawodowe, takie mam i po prostu... Są całe odcinki pomiędzy dwoma dużymi polskimi miastami przez godzinę czy półtorej jedzie się cały czas przez teren zabudowany. I cały czas widzimy, że buduje się coraz więcej domów jednorodzinnych, które w zasadzie jedna miejscowość, mniejsze, większe, to są, bo to dotyczy też i małych miasteczek, miast powiatowych, ośrodków gminnych i wielkich polskich miast, że one praktycznie zaczynają się zlewać. I to jest termin, który nie do końca jakby dotyczy tutaj jakby no, nas, ekologów czy ludzi, którzy zajmują się ochroną przyrody, ale to jest problem, o którym w Polsce się nie mówi, dlatego, że to jest problem, który dotyka ludzi indywidualnie, bo to ten problem powoduje bardzo wiele kosztów dla całego społeczeństwa, powoduje też, że zwierzęta dzikie, o których tutaj dzisiaj mówimy, są wypychane, tracą swoje właściwe im miejsca, gdzie żyją, swój habitat i one no, siłą rzeczy muszą się gdzieś podziać, prawda? Dlaczego one idą do miast, to jest, będziemy o tym jeszcze za chwilę mówić, ale pierwszym podstawowym problemem jest to, że w Polsce gospodarowanie przestrzenią jest w ogóle, chyba mogę to myślę, że z ręką na sercu powiedzieć, najgorzej radzimy sobie z tym w Europie, bo jakby to jest kwestia tego, że w Polsce od 30 lat nie ma, pamiętajmy, polityki mieszkaniowej, nie ma żadnych programów państwowych budownictwa komunalnego, budownictwa spółdzielczego i ludzie biorą sprawy w swoje ręce. I to powoduje, że gdzie są najtańsze grunty? Na terenach porolnych. Jak i generalnie Polacy no muszą gdzieś mieszkać. Więc najtańszym dostępnym dla przeciętnej polskiej rodziny rozwiązaniem jest pobudowanie się pod miastem. I no jeżeli teraz przyjrzymy się przez ten weekend, jak w tej chwili wygląda Polska, to wszędzie są nowe zabudowania jednorodzinne albo tak zwana urbanistyka łanowa. Ja myślę, że słuchacze Tok FM mogli się z tym pojęciem już spotkać. To jakby wokół Warszawy i wokół wielkich polskich miast mamy te osiedla budowane na pasach pól, prawda? Miał rolnik pole w kształcie bardzo długiego, wąskiego prostokąta, sprzedał deweloperowi i powstaje osiedle jak Kiszka, bez żadnych usług, bez infrastruktury. Takie osiedla, taka zabudowa blokuje trasy migracyjne zwierząt. Blokuje im dostęp do ich naturalnych miejsc żerowania, tam gdzie one się rozmnażają, gdzie zdobywają pożywienie. I jakby to, że te zwierzęta wypłoszone, powiedzmy, z tych miejsc przychodzą do miasta, to jest jeden, tak w sumie powiedziałbym, niewielki problem w porównaniu z tym, jak bardzo ta suburbanizacja będzie źle wpływać na sytuację społeczną w perspektywie naszego starzenia się jako społeczeństwa. W perspektywie kryzysu demograficznego będziemy za kilkadziesiąt lat mieć do czynienia z ludźmi uwięzionymi na tych suburbiach, w tych domach jednorodzinnych, bardzo daleko od ośrodków usług społecznych, od jakichkolwiek, no, od usług publicznych. No ale to jest jakby, wróćmy do tych zwierząt.
No właśnie, i teraz tak, w jaki sposób, no bo są nie tylko sprawcy tego procesu, czyli my ludzie, ale są i ci, którzy, no, nie chcę powiedzieć, są poszkodowani, ale nie bardzo wiedzą, jak się odnaleźć w takich sytuacjach. Nie wiem, nawet ci spacerujący po głównych arteriach miejskich.
Tak, znaczy wiem, no ja tutaj jako mieszkaniec Warszawy wielokrotnie widziałem dziki, na przykład przy linii metra na Bielanach. Nie mówię już o takim tym pasie nadwiślanym czy w parkach, ale po prostu no, faktycznie między blokami na osiedlach przy stacji metra, niemalże wchodzące na przykład na stację metra Wawrzyszew. Co tu można poradzić? Oczywiście wiemy, wszyscy jesteśmy po tym emocjonalnym zdarzeniu, kiedy miasto zdecydowało się o uśmierceniu dużej ilości dzików i to było poruszyło część opinii publicznej. Oczywiście jak w każdej sprawie to się powoli zaczyna upolityczniać. Mamy obrońców praw zwierząt i obrońców tak zwanego zdrowego rozsądku, że do dzikich zwierząt trzeba po prostu strzelać, bo stanowią zagrożenie. No, w perspektywie tego, co się dzieje, prawda, z naszą przestrzenią, z tym, że dzikie zwierzęta, zwłaszcza dziki, uciekają do miast przed myśliwymi, którzy w ramach walki z afrykańskim pomorem świń po prostu dokonali ogromnej rzezi dzików, więc zwierzęta czują się bezpiecznie między nami w mieście, ale część mieszkańców oczywiście martwi się o własne bezpieczeństwo. No i tutaj trudno bagatelizować ten lęk. Oczywiście do takich zdarzeń dochodzi. No i jedyne, co można odpowiedzialnie powiedzieć, to trochę jakby edukować społeczeństwo, jak postępować w takiej sytuacji, że przede wszystkim zachować spokój, przede wszystkim nie krzyczeć tutaj, jeżeli jesteśmy z psem, to szczególnie zadbać o to, żeby pies nie straszył. Trzeba edukować, myślę, ludzi, że zwierzęta dzikie nie atakują ludzi, o ile nie zostaną przez tych ludzi przestraszone. To dotyczy też, pewnie słuchacze Tok FM też wiedzą, że trwa w dużej mierze teraz taka nagonka z mediach społecznościowych na drapieżniki, prawda, na wilki i na niedźwiedzie. Ale no, mówimy tu głównie o przypadku spotkań z dzikami. Kiedy do takich realnych, niebezpiecznych zdarzeń ktoś zostaje ranny czy poszkodowany przez te dziki, dochodzi stosunkowo nie za często, ale się zdarzają. Czy można to wyeliminować? No tak samo jak nie można wyeliminować wypadków na drogach, czy przewrócenia się, czy no, jakby tego, że pies sąsiada nas pogryzie. Tak samo nie da się wyeliminować tego zagrożenia. Trzeba być tutaj po prostu realistami jako społeczeństwo, ale nauka, że spokojne zachowanie, że nie podnoszenie głosu, nie krzyczenie, nie wymachiwanie rękami, nie próba odstraszenia zwierzęcia, tylko raczej próba oddalenia się, odwrócenia, nie nawiązywania kontaktu wzrokowego też ze zwierzęciem. Na przykład łagodne śpiewanie czy mówienie łagodnym głosem. To są takie techniki, które mogą pozwolić nam wyjść z takiej sytuacji. I no, oczywiście trudno jest, jakby ja mogę to opowiadać i może tutaj słuchacze mogą być, no tak, przedstawiciel Greenpeace'u to oczywiście martwi się o dobro zwierząt, ale no, pamiętajmy, że to my jesteśmy tutaj sprawcami tego problemu.
Okej, ale chciałbym dotknąć jednego bardzo ważnego tematu, no bo i to nie jest zarzut pod pańskim adresem. Poszukujemy przyczyn tego stanu rzeczy.
Tak.
Natomiast nie informuje się nas, a przynajmniej nie jest to jakaś szeroko zakrojona kampania, w jaki sposób się zachowywać, elementarny kanon zachowań człowieka, który w mieście spotka się ze zwierzętami. Oburzamy się właśnie na te odstrzały i tak dalej. Skoro dostajemy do rąk, oczywiście nieporównywalne sytuacje, ale przerysowuję na potrzeby temperatury dyskusji, poradniki, jak zachować się w kryzysie, w niebezpieczeństwie i tak dalej, no to też jest jeden z elementów sytuacji kryzysowej. Człowiek versus dzikie zwierzę.
Tak, znaczy ja uważam, że oczywiście no jest to jakby, no, uważam, to już na poziomie szkoły, przedszkola, takiego no, jakby pierwszej klasy podstawówki powinno się uczyć dzieci tak, jak jeździć na rowerze, jak przechodzić przez jezdnię, tak jak zachować się w sytuacji, kiedy no jakby staną twarzą w twarz na przykład z dziczą matką z
Warszawy. Przepraszam bardzo, jest to, akurat byłem na antypodach, jest to dość powszechne, tam tak. Ostrzega się i stosuje się kanon postępowania wobec, nie wiem, pająków, węży no, i tak dalej.
Tak, Australia jest znana z tego, że tam przyroda jest jednak dość groźna. W Polsce do tej pory nie byliśmy tak tego przyzwyczajeni. Teraz pojawiły się kleszcze, różnego rodzaju choroby odkleszczowe, których wcześniej nie było. Dużo różnych nowych zagrożeń się pojawiło. To środowisko też się zmienia. Żyjemy w zmieniającym się środowisku przyrodniczym. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. No i właśnie te dziki wchodzące do miast, to jest jedno z tych przejawów tego zmieniającego się środowiska. Na pewno edukacja, na pewno to, że rozmawiamy na antenie TOK FM. Mam nadzieję, że słuchacze i słuchaczki zapamiętają, próbują sobie to jakoś uwewnętrznić, że trzeba zachować przede wszystkim spokój w stosunku do tych dzikich zwierząt, że nie wolno krzyczeć, podnosić głosu, próbować ich odgonić, brać czegoś do ręki, nie wiem, kija czy czegoś z ziemi, tylko raczej właśnie spokojnie się oddalić. Jakiś, no tutaj są różne metody, prawda, różni przyrodnicy radzą, ale jakby śpiewanie łagodnym tonem, mówienie łagodnym głosem, nie za głośno, to są takie elementy, które mogą wpłynąć uspokajająco, że jakby ten lęk w zwierzęciu zostanie jakoś tam wyciszony. No wiem też o takich wskazówkach, że na przykład jak już widzimy, że ten dzik biegnie na nas, to trzeba się po prostu usunąć z jego trajektorii, ponieważ one nie są zwrotne. One jak się rozpędzą, to lecą, aż zawrócą, to spokojnie jesteśmy w stanie zejść im z linii i znaleźć wtedy jakieś miejsce. To jest jakby ten pierwszy lęk, one już też wtedy nie atakują.
Dobrze, to ja zapytam pana o jeszcze jedną rzecz, tak. Myślę bardzo istotną, bo wielu z nas budzi się taka dość racjonalna myśl o tym, żeby poinformować służby. Ale jakie służby? Zadzwonić na 112? Poszukać tak, kogoś z organizacji znaczy, przyrodniczych? Pan, no
tak, to jest ten problem, że jakby no system działa tak, jak działa. Wiemy, że po pierwsze niestety ze względu na afrykański pomór świń przepisy, które nie pozwalają odławiać dzików i wywozić ich na inne tereny, tylko trzeba je uśmiercać, tak? Bo taki, to wynika z przepisów dotyczących, no to jest ten pech ogromny z tym afrykańskim pomorem świń. Gdyby tej choroby znowu nie było, pewnie te dziki też nie byłyby tak masowo odstrzeliwane w swoim naturalnym środowisku i nie przychodziłyby do miast. Ale no, to zależy, co się wydarzy. Wydaje mi się, że no jakby dzwonienie do służb, znaczy, bo ja mówię, ponieważ my jako organizacja nie mamy żadnych zaleceń, czy dzwonić do Straż Miejską, czy po policję, czy do jakichś innych służb miejskich, nie mamy gotowej takiej odpowiedzi. Ja mówię, jakbym ja postąpił. Ja oczywiście no, nie dzwoniłbym, bo nie wiem, co bym to miało zmienić, prawda, że te dziki gdzieś tu są. Raczej starałbym się wychodzić z tej sytuacji w taki sposób, jak mnie uczą też. Ja też, no owszem, miałem wiele bardzo spotkań z dzikami i w mieście, i na terenach podmiejskich, i pozamiejskich, i w lesie. Ja się dzików nie boję, ale rozumiem, że one mogą być niebezpieczne. Ja nie mam, przede wszystkim należy ludziom mówić, że nie wolno próbować wchodzić z nimi w jakieś interakcje, karmić warchlaki małe, jakoś tam się do nich próbować pogłaskać. One wyglądają, prawda, jak nasze psy i koty domowe, ale no, są to dzikie zwierzęta i nie wolno przekraczać tej granicy między człowiekiem a dzikim zwierzęciem, ponieważ możemy im zrobić tylko i wyłącznie krzywdę, na przykład karmiąc je, czy wykładając im jakąśkolwiek karmę. No, przyzwyczajamy je właśnie do tego. Tego absolutnie nie wolno robić, natomiast no, trochę tak jak pan powiedział, kierować się zdrowym rozsądkiem, trochę własnym, indywidualnym rozumem. Czy służby, tak jak to wykonały, w Warszawie to się wydarzyło, dokonały tego uśmiercenia tej dużej liczby zwierząt, czy to miało sens, czy to rozwiązało jakikolwiek problem? No nie sądzę, prawda? Problemem jest faktycznie, tutaj może o tym, że rozmawiamy, że jakieś władze, decyzją władz Warszawy podjęto jakieś kroki, prawda, żeby być powstanie jakiś zespół, może opracuje jakieś zalecenia, może te zwierzęta faktycznie na obszarze Warszawy można gdzieś odławiać i nie uśmiercać, tylko można by je gdzieś na terenie Warszawy wypuścić nad Wisłą, prawda? Zwierzęta dosyć dobrze się poruszają po tym pasie dzikiej przyrody nad Wisłą. To jest taki korytarz migracyjny, tam występują i łosie, i dużo innych zwierząt kopytnych, i no, mnóstwo różnych dzikich zwierząt. Więc no, wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, gdzie musimy dopiero się uczyć znaleźć jakieś wyjście z tego. Pewnie nie ma bardzo dobrego wyjścia. No nie, jakby nagle nie znikną wszystkie te nasze dziesiątki, setki tysięcy domów jednorodzinnych i osiedli budowanych pod lasami. ale więc tych zwierząt, no one musimy się nauczyć z nimi żyć, zabezpieczać śmieci, odpady spożywcze zwłaszcza, bo one na tym żerują, prawda? Uczą się, że to jest łatwy pokarm. To jest, no nie ma prostych rozwiązań.
No i dlatego tak regularnie w ten weekend zajmujemy się tą sprawą. Bardzo panu dziękuję. Nie rozwiążemy wszystkich problemów i tak samo pan, jak i państwo sobie z tego zdajecie pewnie sprawę. Marcel Andino Welles, Greenpeace Polska był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
Dziękuję i też no, proszę nie panikować. Myślę, to jest taka rada w tej sytuacji. Może się dojść do jakiegoś wypadku, ale no lepiej po prostu nie zakładać od razu najgorszych scenariuszy, spokojnie się oddalić.